serdecznie na posiedzeniu Komisji Finansowej. Witam serdecznie kierownictwo urzędu w sprawie naszego pana burmistrza Zbigniewa Szaleńca. Witam panią skarbnik i oczywiście witam szanownych prezesów, dyrektorów jednostek, kierowników księgowych i oczywiście szanownych moich członków komisji, którzy zawsze są w pełnym składzie. Szanowni Państwo, miałabym dzisiaj troszeczkę porządek obrad, ponieważ 15.15, o ile dobrze pamiętam, jest Komisja Polityki Przestrzennej, a mamy dzisiaj sprawozdania jednostek, więc zaczniemy może od projektów uchwał. Pierwszy projekt numer 96, tutaj w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2023-2035 i konsekwencja tego projektu, zmiany w budżecie miasta Czeladź na rok 2023. Bardzo proszę pani skarbnik.
Szanowni Państwo, skrótowo może opowiem, co w tych zmianach się znajduje. I tak po kolei. Jeśli chodzi o zwiększenie dochodów dział 700, rozdział 721, o kwotę 7 424 503,92 zł, zwiększają się nam zarówno dochody, jak i wydatki majątkowe. Są to środki z Funduszu Dopłat na finansowy udział miasta w przedsięwzięciu realizowanym przez SIM Zagłębie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem przy ulicy 21 listopada 23. Te środki zostaną wniesione w formie wkładów do spółki SIM Zagłębie. Jeśli chodzi o rozdział 756, rozdział 756-15, zwiększamy dochody o kwotę 451 tysięcy złotych. Jest to zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości z MOSIR-u, ale jednocześnie ta sama kwota zwiększa budżet MOSIR-u z przeznaczeniem właśnie na zapłatę podatku od nieruchomości. Taki mamy system, że jednostki również nam płacą podatek od nieruchomości. Jeśli chodzi o rozdział 801, rozdział 801-01, zwiększamy dochody o kwotę 17 841 zł. Są to środki z odszkodowania za zadane pomieszczenia w szkole podstawowej numer 7 i również ta kwota będzie przeznaczona na wyremontowanie tych pomieszczeń. W dziale 801, rozdział 801-04, zwiększamy dochody o 250 zł. Jest to darowizna otrzymana na rzecz przedszkola numer 7. Również przeznaczone będzie na wydatki tego przedszkola. Jeśli chodzi o dział 801-04, rozdział 801-04, to tam jeszcze zwiększamy środki o kwotę 68 945 zł. Są to środki z egzekucji skarbowej na podstawie decyzji administracyjnej. Te środki będą przeznaczone na wydatki Wydziału Polityki Społecznej z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkół. Jeśli chodzi o plan wydatków, to tutaj po części będą to zwiększenia wydatków, które będą finansowane przeniesieniami pomiędzy działami. Natomiast część to będzie pokrywana ze środków, z wolnych środków z rozliczenia roku 2022. I tak, w dziale 600, rozdział 616, zwiększamy wydatki o kwotę 48 600 zł z przeznaczeniem na zapłatę za dokumentację techniczną i projektową z RIT-y dla ulicy Grodzieckiej. Są to wydatki majątkowe. W dziale 700, rozdział 795, zwiększamy wydatki majątkowe o kwotę 89 800 zł z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla kotłowni na terenie byłej fabryki, lub też przeniesienie pomiędzy działami. W dziale 801-01, rozdziale 801-01 zwiększamy budżety placówek oświatowych o kwotę 586 997 zł. W rozdziale dotyczącym przedszkół, czyli 801-04, zwiększamy wydatki o kwotę 69 195 zł. Jest to przeznaczenie na dotację dla niepublicznego przedszkola Bajka oraz bieżącą działalność przedszkola 7. Są to środki, o których mówiłam, czyli pochodzące z darowizny. Rozdział 801-95, zwiększamy budżet Wydziału Polityki o kwotę 80 844 zł z przeznaczeniem na działalność oświatową. W dziale 852, rozdział 852-14 oraz 852-15 zwiększamy plan finansowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej łącznie o kwotę 490 000 zgodnie z wnioskiem Już w miesiącu lipcu zabraknie środków na opłatę za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz z przeznaczeniem oraz na dodatki mieszkaniowe. Po dochodach, jak i po wydatkach również w dziale 853, w oddziale 853 zwiększany budżet o kwotę 1020 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na dodatki dla gospodarstw domowych na drewno kawałkowe. Niestety ustawodawca w tych ustawach w jednych zawarł upoważnienie dla wprowadzenia tych środków dla burmistrza miasta, a w jednych niestety robi to rada, dlatego tak może skromną kwotę 1020 zł musimy przeprocedować na sesji. Jeśli chodzi o dział 900, rozdział 915, zwiększamy budżet MZGK z przeznaczeniem na zakup energii oraz konserwację oświetlenia ulicznego o kwotę 250 tysięcy zł. W dziale 921, rozdział 921.05 zwiększamy środki na działalność kulturalną w mieście o kwotę 100 tysięcy zł. I zmniejszamy w związku z tym, że również są przeniesienia pomiędzy działami, w dziale 616 zmniejszamy budżet o kwotę 41 200 zł. To jest właśnie przeniesienie między działami. Zwiększone wydatki, znaczy cała uchwała jest uchwałą deficytową, która powoduje, że wchodzimy w deficyt, w planie wchodzimy w deficyt budżetowy i teraz zwiększone zapotrzebowanie na wydatki jest pokryte z wolnych środków i wprowadzamy do budżetu kwotę 1 538 600 zł. Jeśli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, to zawiera ona dostosowanie do kwot, które będą po zmianach zaproponowanych uchwałą, które zmiany w budżecie. Również w ramach przedsięwzięć korygujemy jedno z przedsięwzięć, czyli budowę i remonty dróg. Natomiast ja chciałam przy tej okazji powiedzieć, że wkradł się tam jakiś błąd w przydrukowaniu się, bo przed komisją zauważyłem i jeszcze jutro sporządzałam to poprawkę drobną, bo w roku 2029 coś tam wyskoczyło takiego, że muszę jeszcze to skorygować, nie wiem z czego to wynika.
To jest WPF, ja?
WPF, tak. Także dziękuję, to wszystko.
Pani skarbnik, ja mam tylko takie króciutkie pytanie. Zmiany w planie wydatków. Rozdział 801, rozdział 80-101, kwota 586 997 zł. To nie są tylko same wynagrodzenia pracowników oświaty. Tam chodzi jeszcze o działalność placówek, tak?
Tak, mówię, tam częściowo jest to zabezpieczenie też na energię, bo niestety kwoty 81 tysięcy z tej kwoty to jest już zwiększenie budżetu w dwóch placówkach na zakupy energii, a pozostałe środki to jest przeznaczenie na wynagrodzenia.
Czy macie, Szanowni Państwo, do tych dwóch projektów jakieś pytania? To przystępujemy do głosowania. Oczywiście głosujemy projekt numer 96 z autopoprawką w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2023-2035. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Wszyscy obecni. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna. I konsekwencja podjętego projektu uchwały. Kolejny projekt 97 w sprawie zmian w budżecie miasta Czeladź na rok 2023. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Dziękuję. Wszyscy obecni. Nikt się nie przeciwnił, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna. I mamy ostatni projekt, co prawda to nie jest typowo taki budżetowy. Pamiętacie Państwo, na poprzedniej komisji chodziło o zmiany w planie pracy Komisji Finansowo-Budżetowej, że tam zmieniamy o sprawozdanie. Dzisiaj będziemy to głosować. Czyli projekt numer 80 w sprawie zmiany planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2023. Kto z Państwa jest za? Dziękuję. Wszyscy obecni. Opinia pozytywna. Wyczerpaliśmy już wszystkie projekty uchwał. Przechodzimy do naszych tematów, a mianowicie sprawozdanie roczne z wykonania planów wydatków budżetowych za 2022 rok Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych miasta, czyli MZGK, MOFIR, MOPS, DPS, Senior. Póki jestem przy głosie, chciałam wszystkim Państwu podziękować za przygotowane sprawozdania. Oczywiście jak zwykle w sposób profesjonalny, merytoryczny, bardzo czytelny, także z góry wszystkim bardzo dziękuję. I Szanowni Państwo, no przystępujemy. Myślę, że nie będziemy tego omawiać dokładnie, ponieważ każdy z nas dostał sprawozdanie, ale takie podsumowanie prosiłabym każdą jednostkę. Zacznę może od...
No właśnie, to dobre, co się nie dało.
Zacznijmy może od Pani Dyrektor MZGK.
Znaczy, roku ubiegłym wydatki majątkowe wyniosły 7 milionów kilka. Jeżeli chodzi o nogi budowy dróg, wykonaliśmy 6 milionów czy 441 zł. W tym były takie drogi jak ulica Polna, którą zakończyliśmy w 2020 roku, w ramach inwestycji wykonaną na nawierzchnię publiczną wraz z remontem chodników. Ulica Chińskiego i dalszy ciąg zadania to przejęty teren był w formie tego wyciąga i w ramach tej inwestycji w ubiegłym roku wykonano większą część kanalizacji deszczowej oraz stabilizację gruntu wraz z podbudową jest. Rozpoczęliśmy również wykonanie ulicy Ogrodowej, wykonano nową kanalizację deszczową. W połowie drogi wykonano stabilizację gruntów wraz z podbudową jezdni i warstwą bitumiczną. Wykonano również część miejsc postojowych oraz chodników. Ta inwestycja trwa oczywiście nadal. Jeszcze nie została dokończona. Przygotowano dokumentację projektową przebudowy drogi dojazdowej do parku Grabę z budową kanalizacji deszczowej i z przejściem do rzeki. No wiadomo, park jest zalewany i tam są problemy z odwodnieniem tego osiedla, które tam powstaje. Wykonano częściowo, poniesiono wydatki na ulicę Staropogońską, przygotowano tam mapę dochodów projektowych i przystąpiliśmy do zmiany z LID-u, czyli pozwolenia na budowę na ulicę Staropogońską. No, oczywiście część wydatków była poniesiona w tym roku. Bo w tym roku uzyskaliśmy tą dokumentację i złożono wniosek o dotację i wykonaliśmy przetarg, przeprowadziliśmy przetarg i już przekazano teren budowy wykonawcy. Rozpoczną się tam roboty najprawdopodobniej w czerwcu, dlatego że firma musiała już wprowadzić materiał do inwestycji. Rozpoczęliśmy w zeszłym roku też przebudowę ulicy Niby i Boguckiego. Wydaliśmy 1 433 960 zł. Wykonano tam kanalizację deszczową, stabilizację gruntu z podbudową na ulicy Niba i wykonano część chodników. Oczywiście ta inwestycja trwa jeszcze w bieżącym roku. Wykonujemy dalszą część tej inwestycji łącznie z rondem przy połączeniu ulicy Chińskiego, Niby i Bytomskiej. Mamy w planie również wykonać nową nawierzchnię mostu łączącego ulicę Staszyca z tymi naszymi drogami. Na ulicę Przełajską wykonaliśmy program funkcjonalno-użytkowy, wydaliśmy 77 490 zł. Wykonano również projekt budowy nawierzchni ulicy Zapolskiej. Wykonano częściowy remont lub czyli wymianę nakładkę na ulicy Wiosennej w zeszłym roku. Wydaliśmy 349 566 zł. Na ulicy Cznapla i Zwycięstwa wykonano modernizację drogi dojazdowej do garażu tam występującej równolegle do ulicy Zwycięstwa.
Ja mam takie pytanie, Pani Dyrektor.
A jeszcze chodniki wyremontowaliśmy. Na ulicy Piaskowej wydaliśmy 826 340 zł i kawałek chodnika po lewej stronie, patrząc na stronę północną, na ulicy Spacerowej. Koszt tej przebudowy chodnika wynosił 182 732 zł.
Właśnie jak już jesteśmy przy Piaskowej i przy Spacerowej, A to mam takie pytanie, jeśli chodzi o ulicę spacerową, bo tam w tej chwili mamy wiadomo, jest miejsce dla pieszych i jest miejsce dla rowerzystów. Tam, gdzie jest miejsce dla rowerzystów, wszystko jest popękane. Proszę mi powiedzieć, czy to mamy jeszcze w ramach gwarancji przez firmę?
Tak, nie mamy w ramach gwarancji, wzywaliśmy już firmę, ale ta firma się rozleciała. Wzywaliśmy już dwa razy do wykonania remontu, tak samo do nasadzeń, ale w związku z tym, że nie mamy odzewu żadnego, będziemy korzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zlecać to po prostu osobno.
No bo tak samo jest problem z nasadzeniem.
Tak, zrobiliśmy z nasadzeniami i są posadzone już do środka.
Ja mam przy okazji jedno pytanie. Odnośnie właśnie spacerowej i tych ścieżek wpisałam swego czasu zapytanie, ponieważ mieszkańcy zgłaszali, że w okres zimowo-jesienny, wiosenny, kiedy jest mokro, tamte piktogramy, które są namalowane, są bardzo, bardzo śliskie i dużo ludzi, no niestety upadało i zgłaszało taką rzecz, czy i było wiążą odpowiedzi otrzymałam, że będzie to zrobione. Czy coś mówimy na ten temat?
Wzywaliśmy firmę, ale teraz pani nie odpowie. Z tego co wiem, to były zatwierdzane materiały i jak gdyby, no ja prywatnie zauważyłam też, że inne te malunki tak samo są
śliskie. Tak,
no tak, nie. Tak, i ona ma test. O, wszystkie materiały zastosowane mają test.
Nie, no, a te zatestę ma bezpieczeństwo i zarobić życie mieszkańców, druga sprawa, więc tutaj trzeba było.
No, tak, no, jak nie ma jednej partii, bo takie na całym świecie, no to tak mi się kasuje.
Ale pani dyrektorze, mamy jeszcze, jesteśmy przy ulicy Spacerowej i Piaskowej, w związku z ulicą Piaskową nie mam pytań, bo dosyć dużo pieniążków tam wydaliśmy, 826 milionów.
Tysięcy,
przepraszam.
Ale słuchajmy.
Czy wszystko to, co mieliście państwo zaplanowane, zostało zrobione, czy jeszcze musieliście coś dodatkowo wykonywać na tej Piaskowej?
No nie, to są wnioski mieszkańców, prawda, o te przecinki, które tam zrobiliśmy dodatkowo, nie może być dodatkowe. No i tak w sumie zostało wszystko wykonane.
Dobra. I chyba już mam ostatnie pytanie, bardzo błahe zresztą, ale ważne dla mieszkańców. Chodzi mi o tężnię na ulicy Krótkiej, bo zawsze mnie pytają, czy zawsze otwieramy i zamykamy w tym samym czasie, czy to zależy od warunków atmosferycznych?
Zależy od warunków atmosferycznych,
oczywiście.
A teraz kiedy planujemy? Mniej więcej?
Jest odwrócone.
No to dobrze.
Ja musieliśmy pompę naprawić, bo była za długa. No, ale jest już bardzo długo jest otwarta.
Ja nie mam pytań, bardzo proszę pani radna.
To znaczy ja o się sprawozdania powiem, że naprawdę jest super przygotowany i ja zawsze bardzo wysoką ocenę pracę z GK, bardzo dobrze się współpracuję ze wszystkimi zresztą, ale po prostu ja korzystałem z tego, że jest pani dyrektor, po prostu takie pytanie niezwiązane ze sprawozdaniem. Chodzi mi o ulicę Scheiblera. Ja tu mam zdjęcie, ja bym to może pokazała. Z Scheiblera idzie ścieżka rowerowa na Dechnelów i przecina drogę, która prowadzi do kościoła. I tam po prostu jeżdżą rowery, tam są garaże. Ja to po prostu pokażę na zdjęcie, bo na jakim będzie to kalkulanie. Ale to jest ulica Scheiblera. Tu jest ścieżka rowerowa, tu jest garaż i on jest tak niepodobnie ustawiony, że ja tu z tą ścieżką tu w ogóle nie widać, czy tam jest jakieś auto. Czy byłaby taka możliwość, żeby po prostu na tej drodze zrobić coś takiego, jak na przykład
rowerowy?
No właśnie, coś takiego. Żeby to po prostu było widoczne, bo tu faktycznie nie widać.
Ale jeżeli jest taka, bezpieczeństwo.
Prowadzisz,
tak. Jak się wtedy nie zatrzyma, no to przejście ryzyko będzie jeszcze większe. Ja myślałem, że raczej o ludzko
A, no czy może lustro dla kierowców? No, tak, żeby tam, tak, żeby tam po prostu tak, to wtedy tak, rower ma wtedy pierwsze.
Ale tak, może się zdarzyć.
No to czy w takim razie właśnie takie lustro, bo tu jest ten garaż. Po prostu przez ten garaż
możemy zawnioskować.
Tutaj tego tak nie widać.
No, możemy zawnioskować, tylko że oczywiście Nenelw to jest droga powiatowa, tak? To jest skrzyżowanie, które należy do drogi powiatowej.
To nie, to jest Scheiblera, nie Dechnera.
Pani radna, ja proponuję w tej kwestii napisać interpelację.
To jest dłuższy temat.
A w tej chwili przechodzimy do naszych sprawozdań. Kolejne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu dotyczy Domu Pomocy Społecznej. Nie wiem, czy pan dyrektor.
Ja pani przewodnicząca tylko powiem, że udało nam się zmienić w tym trudnym okresie, że tak powiem, system przyzywowy, który też wymaga i
powoli. Właśnie o to chciałam zapytać.
I też go powoli zmieniamy. Ma ponad 20 lat, że tak powiem, ledwo to sipie, nie spełnia już w ogóle standardów, że tak powiem, nowych. Taki jeden pokój w tej chwili w związku z nowymi cenami. To są trzy wyłączniki plus lampka, plus system komputerowy do wyświetlania, który można już sobie nawet wyświetlić raport, kiedy była ingerencja ten, to kosztuje około 700 zł jeden pokój. Też odnośnie jest już odpowiednie też zgodnie z wymogami odpowiednie w łazience ze sznureczkiem, jakby ktoś upadł, żeby mógł sobie pociągnąć sznureczek i zakupić sobie ten. Ta przyzywówka jest taka, że można ją mieć przy ręce, ewentualnie ten, bo jest na takim łańcuszku, ewentualnie przymocowana do łóżka. No i jest to już taki XXI wiek i muszę powiedzieć, że nawet panie z Zabrza były u nas oglądać to, bo też się szykują do tego. I też pozwalało to, zrobiliśmy to tak, że też ta firma zrobiła to też bez ingerencji, że tak powiem, w ten stary system i bez ingerencji w techniczny budynek odnośnie tego.
Więc,
ale to są koszty jeszcze, dużo pracy nas czeka.
Właśnie o to chciałam zapytać, panie dyrektorze, bo byłam zainteresowana, ale już mi pan w zasadzie odpowiedział, bo chciałam zapytać, czy to jest tylko w pomieszczeniach pokojowych, ale pan mówi, że w łazienkach również.
Też w łazienkach również. Odnośnie tego zrobiliśmy monitoring, ponieważ tak jak mówię, koszty ochrony były coraz większe, że tak powiem, odnośnie tego, a bezpieczeństwa mieszkańców i tego, żebyśmy wiedzieli, co się kto wychodzi i odnośnie tego, bo czasem, że tak powiem, osoby samodzielnie opuszczają teren budynku, które nie powinny opuszczać ze względu na demencję i ten, więc omonitorowaliśmy cały budynek dookoła, że tak powiem. Jest to nagrywane na kamerkach, odnośnie tego jest to przetrzymywane, więc to też nam się udało. A z takich prozaicznych rzeczy też wymieniłem parę tapczanów, bo tapczany trwają po 20 lat. Teraz te tapczany są z wymiennym materacem, więc powiem, że nawet lepiej mi się je przenosi z pokoju do pokoju. Więc powoli z takich rzeczy po prostu, no wszystko się po prostu starzeje, powoli staramy się to wymieniać.
Na bieżąco.
A odnośnie takiej sytuacji co teraz, to na przykład bardzo podrożało, zresztą Państwo wiecie, bardzo podrożała energia elektryczna, energia cieplna.
Tak.
Więc to po prostu
już tak mamy ten sam problem. Dokładnie. Dziękuję
jeśli
bardzo.
Macie jakieś pytania, proszę.
Macie Państwo pytania do pana dyrektora?
Podwyżkami, ile to jest utrzymanie jednego
bezpieczeństwa? 4,5 tysiąca, tak jak było.
Tak jak było.
Tak jest.
Czy to jest jeden z najtańszych, bo nie znalazł się w całym tutaj okręgu, także chwała panu dyrektorowi, że te środki potrafią trzymać tą placówkę, aczkolwiek jesteśmy tak łatwo rozmawiali i pewno będzie za jakiś czas koniec coś podnieść te opłaty.
Tak, to dopłacone kilkaset tysięcy do miasta. Do funkcjonowania DPS-u, to się nazywa
no, niestety nie.
Znaczy ja wiem, że pan burmistrz i ten, bo i pani skarbnik nam pomaga i dopłacamy, natomiast są to instytucje pomocy społecznej, no i, że tak powiem, no nie są instytucjami dochodowymi.
No, no i nie tak, wiadomo, to nie
wychodzą.
Nie o to chodzi, żeby
się
tak
w miarę
bilansowały, jak się...
Prywatnie powiem panu, że ma pan fajną stylówkę.
No, on nam zabiera pieniądze.
Dobra, dziękujemy bardzo. Przechodzimy do kolejnej jednostki. Jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. No, ci to mają sprawozdanie. Temat rzeka po prostu.
Żeby nie przedłużać.
Także proszę o sukcesach.
Sukcesem jest to, że oczywiście budżet nam się udało zrealizować. Pełnić wszystkie zadania, które otrzymaliśmy dodatkowe, a w zeszłym roku zostały zrealizowane. Rok 2021 był takim rokiem, wydawał nam się rekordowym, bo miał być mniejszy budżet 51-milionowy. Później miało być 15 milionów, które odeszło z razem z 500+, więc miał ten budżet podstopniowo spodnieć. Ale nie stopnia, bo skończyliśmy rok z 46,5 miliona. Czyli tak de facto tylko 5 milionów spadła. Jeżeli nie będzie tych zadań realizowanych w tym roku, no i nie ma stałego całych tych 26 milionów z 500+, no to ten rok będzie taki, powiedzmy, jeżeli chodzi o taki w miarę normalny. Zadania staraliśmy się zrealizować w pełni. Największe nasze bolączki, można powiedzieć, największe trudności, z którymi się mamy, a więc mianowicie koszty domów pomocy społecznej. To jest jakby temat najtrudniejszy z uwagi na postępujące ceny. To po prostu, mimo że staramy się, że liczba osób nie rosła w stosunku do osób, no, a no było w tej chwili 68 osób w domach pomocy społecznej w świecie i to gdzieś takie, że seniorze tutaj w przeladzie nie ma. Więc po prostu sytuacja wygląda tak. Natomiast koszty drakońsko wzrosły. W tym roku jeszcze bardziej najdroższy dom pomocy 7,5 tysiąca. Ja właśnie, to najdroższa cena, ale średnia cena to jest powyżej 5 tysięcy, między 5 a 6 tysięcy. My mamy też głównie osoby przebywające w domach pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, więc są to jedne z najdroższych domów. Także z tym musimy sobie jakoś radzić, no z tymi podwyżkami jakoś stopniowo.
To wszystko jest naszą budżetu.
Tak, to są no, tylko i wyłącznie
dotacje. Tak. Proszę Państwa, miejmy świadomość, bo ja ciągle tutaj upominam się, że nam brakuje tych środków bieżących, to i z naszych środków bieżących. Czyli jeżeli jest dzisiaj prawie 100 osób, a jak będzie 200 osób, to musimy dać 200 osób w większości zapłacić, bo rodziny płacą niewielką część tych ogólnych kosztów. Także tutaj, żeby też świadomość, że upominanie się o te bieżące dochody ma wielkie, wielkie uzasadnienie, żebyśmy chociaż mogli pomagać tym potrzebującym.
Staramy się tak jakby co roku, żeby jakby wpływy ze strony rodzin były coraz wyższe. W zeszłym roku to było ponad 327 tysięcy, ale też mniej więcej 10% naszych tutaj gminnych wydatków. Niestety te osoby są albo samotne, albo rodziny też są w trudnych sytuacjach i po prostu niestety nie ma jak te pieniądze wyegzekwować.
Albo są na zasiłkach stałych, bo też są takie osoby.
No, są też osoby, które na przykład mają tylko 776 zł, 740 zł na przykład i tylko 70% z jego dochodu jest zabierane jakby na koszt podstawa, które dopłacą. Poza domami pomocy społecznej, który jest tematem rzeką, to wzrastające koszty dodatków mieszkaniowych, które spowodowały, że w tej chwili trwa jest 180 tysięcy. To moment, że było około 120 tysięcy miesięcznie.
No, te mieszkaniowe też pokrywane są z budżetu.
Tak. Poszedł jakiś ten próg, tak?
Zmieniła się ustawa i w związku z tym wyższe inne kryteria są, no i jakby większe kwoty zasiłku dodatków mieszkaniowych są wypłacane. To spowodowało wzrosty. Po drugie, dużo liczba osób korzystających. To też ma swoje przełożenie. Trzecim elementem to są wszystko zadania własne.
No, wejdę jeszcze słowo, proszę Państwa. Sami dostajecie rachunki czynszowe. To wiecie, że one co miesiąc przychodzą do jakichś czynsz, które ja na przykład przyjmuję tam 800 albo 1300. I w związku z tym rosną dodatki mieszkaniowe, które my musimy pokrywać.
Trzecim takim elementem ważnym to jest wypłaty z tytułu właśnie dzieci przebywających w pieczy zastępczej. To też około 1 000 000 zł rocznie, które wydajemy dzieci, które przebywają czy w rodzinach zastępczych, pokrewnionych czy niespokrewnionych, czy w placówkach opiekuńczych, które przebywają. I to powoduje, że no, tam też koszty wzrastają, bo gmina płaci procentowo, w zależności w pierwszym roku 10%, potem 30%, 50%. Jest to wszystko obciążenie gminy i w związku z powyższym no, coraz bardziej jakby te wydatki rosną. To są takie trzy newralgiczne, nie wiem czy jeszcze mają Państwo jakiś plan, żeby tak nie szedł szeroko właśnie, jeżeli chodzi o rodzaje.
Znaczy ja mam tylko takie ogólne może pytanie, chodzi mi o artykuł 13 ustawy o obywatelach Ukrainy. wiem, że tam wypłaciliśmy 461 osobom, czyli tych wniosków było 461 na kwotę 1 611 568. A proszę mi powiedzieć, czy w tej chwili też jeszcze składają osoby, ile w ogóle Ukraińców tak mniej więcej przebywa?
Aż takiej wiedzy nie mamy, natomiast wypłacane są, tylko w ograniczonym zakresie. Tylko osoby, które nam przyjeżdżają w chwili obecnej, przekraczają granicę, czyli tak jakby świeże nazwijmy to. Natomiast ewentualnie dotyczy to też osób niepełnosprawnych, matek książek i tej grupy.
To wyszła specjalizacja rozporządzenia.
Pozostałe osoby już są wyłączone, które już skorzystały.
Minęło te 120 dni.
Minęło 120 dni, w związku z powyższym nie mogą już pobierane na nich środki.
Ja się zapytam, czy zmieniło się w jakim zakresie? Czy te wypłaty kończą się z sierpnia tego roku, czy to będzie przedłużone, czy już jest coś?
Nie wiem, jak będzie nowelizacja, czy jeszcze ewentualnie jakiś będzie. Miała być tak, że u nas nie ma placówki takiej, w której jakby przebywają osoby, to jest planem, żeby osoby płaciły sobie co najmniej 50% swojego dochodu, płacali na przykład. Była taka w Siemianowicach, gdzie było zbiorowe jakby miejsca do zamieszkiwania przez te osoby.
Ja jeszcze chciałem wypytać jedną rzecz. Czy dobrze to rozumiem, że uchwałodawca, czyli rząd obecnie ustalił uchwałę, że gminy mają płacić więcej dodatku mieszkaniowego? Czyli jakby... Okej, no ale to krótko mówiąc skończyło się na tym, że gminy muszą płacić więcej, nie dając nic. Czyli krótko mówiąc sobie przegłosowali, że ktoś inny ma zapłacić za to, tak?
No kto my?
Nie dając na to złotówki.
To jest zadanie własne.
Zadanie własne. No dobrze, ale chodzi o to, że tak jakbym miał sobie wypisać ustawę, że pan nagle ma mi płacić 20 zł więcej, bo zmieniamy kryteria.
Ale tak samo jest najniższą. Podnoszenie najniższej płacy to jest ta sama sprawa, że najniższą płacę musimy podnieść wszystkim pracownikom, a złotówki do tego nam nie dokładą. No to jest
tak.
Chciałem się upewnić, czy to jest kolejna z nich, bo ja wiem, że jest ich więcej, ale chciałem mieć jasność, że...
Ja mam jeszcze takie szybkie pytanie, panie dyrektorze, bo chodzi mi tutaj o Kartę Dużej Rodziny. Widzę, że jest małe zainteresowanie. Wykonanie w 2022 roku było na kwotę 1252. Nie wiem, czy mamy tak mało rodzin wielodzietnych, czy po prostu jest takie znikome...
To znaczy, że Kartę Dużej Rodziny trzeba troszkę inaczej te dane, które mam, to zaraz bym powiedział. Chodzi o to, że od 2014 roku mamy 1948 kart. Po prostu w zeszłym roku jest tylko tyle rodzin dodatkowo, które się pojawiło. Czyli to roku ta karta cały czas obowiązuje od 14 roku, którego wyrobił raz.
Czyli nie jest tak źle.
Nie, no.
Jest bardzo
dużo, 2000 osób.
No nie, bo tu mamy tylko dane z 2020, więc rozwiał pan moje wątpliwości. Dobrze, dziękujemy bardzo i mamy już ostatnią jednostkę, jest to MOSiR. I tutaj bym prosiła panią księgową, czy ja mam jakieś pytanie?
Dobrze. Jeżeli nie, to ja mam.
Tu nie mam nic, ale bardzo proszę pan radny.
Znaczy ja mam pytanie, bo coś chciałem MOSiR tutaj pochwalić, może zacznę od chwalenia, a potem zapytam takie trudniejszą sprawę. Widzę, że tutaj mamy środki wykorzystane na organizację następujących imprez sportowych. I tych imprez widzę około 30, jeżeli nawet nie więcej. A na pierwszym miejscu są mistrzostwa w narciarstwie alpejskim, które tak na oko są równe, ten jeden wydatek jest równy tym 29, tak powiedzmy. Dlaczego te mistrzostwa alpejskie aż tyle kosztują i czy nie możemy coś co zrobić, żeby nie pochłaniały aż 20 tysięcy złotych?
Ja spróbuję panu odpowiedzieć. Po pierwsze jest to impreza cykliczna, bo teraz zastanawialiśmy tak jak gdyby w obiegu miasta, prawda?
Rozumiem.
Są te mistrzostwa kręgle i różne cykliczne, które co rocznie. Tam trzeba stop wynająć. I tutaj gro tych wydatków to jest wynajęcie stopu. Także to nie jest tak, że pojedziemy sobie gdzieś w górkę, znajdziemy zespół mistrzostwa, tylko to już musi być opłacone. I tu właściwie jest główny wydatek.
Dobrze, a czy uczestnicy pokrywają? Jakieś koszty pokrywają, tak?
Coś tam jest, tak. Do każdego.
Jakieś
są opłaty.
Nie, bo ja kojarzę, że to się zaczynało, jak ja pamiętam, to było poniżej 10 tysięcy, dzisiaj już jest 20 oczywiście z latami.
Nie mam analizy, ale na pewno samo wynajęcie stąd i to zawsze.
No okej, okay. dziękuję za informację.
Tylko tyle, tak?
Znaczy no tak, no bo to tak no, jakby troszeczkę nie.
No to ten budżet też właściwie 99% wykorzystaliśmy. Wiadomo, wydatki bieżące, ale głównie tutaj, no to na tych inwestycjach taką kluczową to była modernizacja stadionu. W tym roku uroczyste otwarcie, no to wiemy, co tam wykonano, prawda, i bieżnie, i telewizji, i monitoring wizyjny. Poza tym także powstały dwa boiska do gier drużynowych, takie do piłki siatkowej. No, budynek obsługi stadionu także został zmodernizowany i tam też zostało wyposażenie kompletnie zmienione. Także już jest to wszystko nowe, czyste, świeże. Oczywiście zagospodarowania terenu. I wykonano także już projekty na modernizację tego budynku restauracji przy basenie. To w 2022 w tym roku będziemy to kontynuować. Mamy w tej chwili rozpisany przetarg.
Może wejdzie słowo w czwartym, że się dotknąć.
Tak, 2 czerwca, 10.15, tak. I projekt na modernizację, jeżeli chodzi o halę sportową i wydatkową, tam wnętrza i tak powiem, zewnętrza. Także jest to projekt, dokumentacja taka projektowo-kosztorysowa. Tam zakres prac obejmował zagospodarowanie też terenu, remont pomieszczeń, sal, holu, oczywiście wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej. Także projekt jest gotowy. A z wydatków, no to zakupiono tą estradę mobilną. No i to, co już wcześniej powiedziałam, drogi sprzęt i wyposażenie stadionu. A pozostałe wydatki te na 10 ponad milionów, 10800 majątkowe były na 7 679 282 zł, a pozostałe to są wydatki 3 125 000 na działalność tą bieżącą. I tu właściwie takie są też na tą kwotę, to są wynagrodzenia, podatek od nieruchomości, no i takie co miesięczne monitoring i wywozy śmieci, no wiadomo, to funkcjonuje, jak przeglądy techniczne, pożarowe, to co musi być.
Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Ja mógłbym się spytać, wizytując mosty, ale czy można tu jakieś porównanie, jak koszty zużycia energii ciepła po termomodernizacji, a wcześniej jak to jak.
Powiem szczerze, że teraz jest w ogóle trudne, bo tak, modernizacja jedno, dwa, ceny poszły w górę, szczególnie ciepła i naprawdę trudno jest zrobić jakąś taką analizę i żeby to jakoś symulację na przyszłość. Naprawdę nie wiem, tak samo jak stadiony, tam jest inna.
Ale jak się przypomnę,
to mi się wydaje, że według moich takich wyjazdów, które tam sprawdzałam, to nie biorąc pod uwagę wzrostu cen, to jednak to jest jakiś efekt. Ja myślę, że tak z 15-20% to daje. Daje
oszczędności.
Ale teraz te ceny to naprawdę.
No tak, ale gdyby nie było termomodernizacji,
to jeszcze wyżej zalecono. No to w czasie taka inwestycja się
zgadza. Boję się, żeby to było o wiele, wiele dłuższe. Dlatego bardzo mi zależało, żeby Państwo przygotować taką analizę, jak to wyglądało 2-3 lata temu do tyłu i bardzo proszę.
Może nie tutaj tylko względem kosztów, a na przykład zużycia kilo drugi czy tam kilowatów, nie wiem czego, nie?
To koszty ciężko wyliczyć, nie można.
Koszty
to raczej na ilościa.
Koszty to mogą być nawet niekorzystne.
No to wiecie, też różnie, no ja nie wiem, te pogody, to też sezon.
Pani radna chciała zadać pytanie.
Ja chciałam
ale to można porównać.
Chciałam zadać pytanie. Czy w ramach tego remontu tej hali jest przewidziany zmiana parkietu, przewidziana?
A
to
szczerze,
że
nie wiem.
Czy to jest przewidziany
parkiet? Parkiet.
W ramach tego projektu oczywiście, no, parkiet na pierwszym miejscu. No, ja tam mówię, że parkiet to już powinien był wymieniony, ale dyrekcja uznała, że pieniądze, które miała w ubiegłym roku na parkiet, szkoda wydawać, nie będzie cały jeszcze remont, więc parkiet mógł wobec wtedy jakimś tam uszkodzeniu, więc zrezygnowaliśmy z tego parkietu, ale parkiet też powstał.
Dziękuję.
Ale też dodam Państwu, że projekt opiewa na bodajże kosztorys na 8 milionów złotych. Tak więc kiedy to zrobimy, to chyba, że jakieś pozyskamy środki na ten cel, bo koszt jest przewód nasze oczekiwania, ale też modernizacja jest bardzo daleko posunięta, to byłaby bardzo nowoczesna hala, więc tutaj projektant poszedł, można powiedzieć, na maksa. No ale w związku z tym trochę nam utrudnił zadanie, bo kiedy te 8 milionów wygenerujemy, żeby to wyremontować, to się nie dotyczy. Ale parkiet jest na pierwszym miejscu.
Dziękuję bardzo.
Dobrze, czy Szanowni Państwo macie jeszcze jakieś pytania? Ja bardzo dziękuję wszystkim jednostkom, dyrektorom, prezesom, kierownikom. Jesteście wolni, a my jeszcze chwilkę zostaniemy. To znaczy nie, chciałam zapytać, czy ktoś po prostu w sprawach bieżących ma jakieś pytanie. Nie widzę. Dziękuję, zamykam posiedzenie.